Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Tydzień temu rozmawiałyśmy o miłości. Akurat w walentynki przypadła nasza audycja. No i postanowiłyśmy temat kontynuować. Jak już te składniki miłości wymieszałyśmy, powiedziałyśmy o namiętności, intymności i zobowiązaniu. Także już wiemy, z czego składa się miłość. No to teraz spojrzymy trochę, co się dzieje w projekcie Związek. Projekt Związek to jest komiks Kingi Korskiej. Taka dość ciekawa, nowatorska forma, a może i dobrze.
Przyjrzenia się parze. Dobrze, bo nie wszyscy lubią słowa czytać w książkach i to ludzie się różnią od siebie. A to jest bardzo dowcipnie i bardzo zgrabnie narysowane, więc niejednokrotnie wybuchniemy śmiechem, a przez pewną przesadę, która jest na tych rysunkach pokazana, nam się to bardzo dobrze utrwali, co też autorka chce nam przekazać. A autorka pyta nas na początku, czy miłość jest dla ciebie ważna, czy pragniesz się rozwijać i pokonywać przeszkody, czy chcesz pielęgnować bliskość i intymność, poznać sprawdzone sposoby na najczęstsze problemy, nauczyć się komunikować i rozwiązywać problemy. No i zapewnia nas, że w tej książce nas tego wszystkiego nauczy. No zobaczmy, co też mniej więcej proponuje w tym komiksie. Oczywiście to będzie tylko jakaś część tej książki, którą dzisiaj omawiamy. Mówi autorka, jeżeli coś się dzieje w twoim związku, jak oceniasz sytuację? Na podstawie twojego aktualnego, chwilowego stanu? Zapewne tak. Ale chwilowy stan to jest najwyżej 20% życia z drugą osobą. Ogólnie. Więc może w takim wypadku, kiedy jesteś na silnych emocjach, nie podejmuj żadnych decyzji. Nie oceniaj. To zarówno wtedy, kiedy zalewa cię szczęście, jak i wtedy, kiedy zalewa cię złość, rozpacz, smutek, zawód i tak dalej.
Bo się odrywamy trochę od rzeczywistości, tak? W tym momencie, kiedy jesteśmy na tym haju, albo u góry, albo na dole, tak? Właściwie nie myślimy, raczej odczuwamy.
Wtedy bardzo silnie wpływają na nasze decyzje, emocje, ale może wtedy moglibyśmy sobie zadać takie pytanie, ale jak ja się zazwyczaj czuję z tą osobą? Bo na koniec liczy się pewna średnia. 80% naszego wspólnego przebywania to jest ta średnia, a 20% tylko jest wyjątkowe. Więc zastanówmy się, jeżeli chcemy już porzucać tę osobę, wsiadać w pociąg i odjeżdżać w siną dal, no, czy to jest chwilowa decyzja, bo teraz poczułam się zraniona, czy to generalnie ja w tym związku tak źle się czuję, że trzeba wiać, gdzie pieprz rośnie. Więc żeby zawsze się odnieść do pewnej średniej w takim związku. A jeżeli jesteśmy w jakiejś bardzo silnej, negatywnej emocji, to w tym momencie możemy zadbać o swoje dobre samopoczucie. To możemy sobie zrobić dobre przyjemności, można wymyślić dla każdego ze zmysłów coś miłego. Możemy zadzwonić do kogoś znajomego, spotkać się z kimś bliskim. Jakby wyjść z tych negatywnych emocji, otrzeźwieć i wtedy się zastanowić, ile wart jest dla mnie rzeczywiście ten związek. I co ja z niego wynoszę, i co w niego wkładam, i czy to są dobre proporcje.
Ja tutaj widzę takie określenie, które mam nadzieję pani doktor jakoś rozłoży też na czynniki pierwsze, mianowicie neurony lustrzane. Co one mają wspólnego właśnie związkiem, z parą?
To jest takie dosyć niedawne odkrycie, ale które niesie za sobą bardzo silne konsekwencje. Kiedy odczuwamy pozytywne emocje, aktywują się w naszym mózgu pewne komórki. Jeżeli ktoś nas obserwuje, będących w takim dobrym samopoczuciu, u niego lustrzanie aktywują się dokładnie te same komórki. Jeżeli my kogoś obserwujemy, to także u nas będą się aktywować te fragmenty mózgu, które wywołają u nas dokładnie te same emocje, jakie towarzyszą osobie obserwowanej. Możemy tę właściwość mózgu wykorzystać na naszą korzyść albo przeciwko sobie samemu. Zresztą jak bardzo to na nas wpływa, to pokazują takie rzeczy jak to, że przyjmujemy gesty, mimikę, powiedzonka, akcent innych ludzi, melodię ich głosu po pewnym czasie, kiedy z nimi przebywamy. A Robert Kiyosaki, autor takiej sławnej książki Bogaty ojciec, biedny ojciec, mówi, jesteś średnią 5 osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Jednak ludzie wpływają na nas i my wpływamy na innych ludzi. Dlatego też bardzo to jest ważne, że o tym mówimy w kółko i na okrągło w kolejnych naszych audycjach, żeby uważać na to, z kim przestajemy i jeżeli ludzie narzekają, są negatywistyczni, ściągają nas za nogi w dół z naszego dobrego nastroju i humoru, trzymajmy się od tych ludzi z daleka. I to nie jest nie fair, bo jeżeli zostaną sami, to wtedy może wreszcie zaczną coś robić.
Tak, że coś jest nie tak, oczywiście.
Tak, żeby nie skupiać uwagi ludzi na sobie poprzez negatywizm, tylko może właśnie poprzez pozytywne odczucia, poprzez pozytywne uwagi. I może po prostu wpłynąć na siebie, żeby mówić ludziom miłe rzeczy i do siebie miłe rzeczy. No po prostu zmienić troszeczkę swój charakter, to się da zrobić.
Czy partnerzy potrafią się współuzależnić od siebie?
No właśnie tak. I ponieważ te komórki czy neurony lustrzane cały czas pracują, w związku z tym ludzie, którzy do siebie przylgnęli, zwykle są z natury swojej podobni. To, co nas przyciąga, to podobieństwo. To nie zawsze jest dobrze, bo możemy powiedzieć tak. Jeżeli miałaś w domu na przykład bardzo ciężkiego ojca alkoholika, to ty masz taki klucz do odkręcanej śruby i zakręcania, który nazywa się alkoholik. I ze wszystkich ludzi dookoła będziesz szukać takiego, który pasuje do tego klucza. Będziesz wiedzieć, jak nim kręcić. Nie masz klucza do zakręcania czy odkręcania śruby pod tytułem miły, łagodny, zrównoważony człowiek. Więc w tym sensie to, że my wybieramy ludzi podobnych do tego, co już doświadczyliśmy, może nas prowadzić na manowce albo być wielką zaletą. I teraz dobieramy sobie jakiegoś partnera czy partnerkę i żyjemy w świecie podobnych emocji. I to jest z jednej strony doskonałe, bo lepiej się rozumiemy, lepiej przeżywamy jakieś wspólne smutki i trudności, jakoś lepiej znosimy takie trudne chwile, kiedy je dzielimy. Ale też, kiedy pojawiają się różnego rodzaju radości i szczęśliwe zdarzenia, no to stają się większe przez to, że wspólnie je przeżywamy. I to, co ciekawe jest, że jeżeli przejrzeć zdjęcia par od wczesnego czasu, zaraz po małżeństwie, kiedy się poznali, do późnej starości, to okazuje się, że oni się bardzo upodobniają. Dlatego, że pewnego rodzaju uczucia wywołują napięcia określonych grup mięśni, rozluźnienie innych i twarz nabiera określonej mimiki. Jeżeli ludzie są w dobrym związku i dzielą podobne uczucia, to ta mimika jest podobna i oni się właśnie upodobniają. Jeżeli są w konflikcie, w złym związku, to się tak bardzo do siebie nie upodobniają, no bo po prostu nie przeżywają takich samych uczuć.
A co z emocjonalną szczerością z samym sobą w takim związku? Czy mamy do niej prawo?
I tu jest coś, co jest dla mnie, budzi pewne wątpliwości, bo z jednej strony uczą nas psychologowie, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje i tylko za swoje uczucia. I że osobą, która jest odpowiedzialna za uczucia, które przeżywa, jesteś tylko ty sam. I w jakimś sensie to jest słuszne, bo wzięcie odpowiedzialności za swoje uczucia z jednej strony nie jest proste, ale z drugiej strony możesz na nie wpływać. Masz wtedy poczucie kierowania swoim losem i możesz się tym uczuciom przyjrzeć. Możesz poczuć, dlaczego one są przykre, skąd się to wzięło, gdzie się tego nauczyłeś, dlaczego wobec nich czujesz się bezradny, jak te uczucia możesz zmienić, jak inni to robią. Czyli cały taki proces terapeutyczny jest możliwy, jeżeli zakładasz, że to ty odpowiadasz za swoje uczucia. Wprawdzie odpowiadanie za swoje uczucia to jest takie uczucie też, że ojej, ja to muszę wszystko dźwignąć, a jak zwalę na kogoś, to super, tak? To się zwinie, pogoda i już. I już mój zły humor jest wytłumaczony, więc nie muszę już nic robić, żeby go sobie poprawić. Jak zmieni się pogoda, to i mój humor się zmieni.
Pani doktor, to w takim razie może co warto robić, a czego nie warto robić w związku, tak żeby ten związek przetrwał, tak? Bo są jakieś pułapki pewnie.
Tak, tak. Ja tylko tutaj chciałam powiedzieć, że to jest to, co mówią psychologowie, że ty jesteś odpowiedzialny za swoje uczucia i tylko ty sam. A z drugiej strony przed chwilą mówiliśmy o komórkach lustrzanych. Więc jeżeli ja na przykład wejdę w związek z kimś, to dobrze to ukrywał, ale zaraz po ślubie okazało się, że jest wielkim wściekusem. Ja jestem odpowiedzialna za moje uczucia przykrości i żalu. Ja mam komórki lustrzane, które reagują na tę cudzą złość, która jest niesprawiedliwa, nieuczciwa i za chwilę we mnie też budzi złość. Tak, jestem odpowiedzialna za moje uczucia, że siedzę z tym kimś i pozwalam się tak traktować. W tym sensie tak, ale z drugiej strony jednak dużo uczuć powstaje w sposób, nazwijmy to, niezależny od nas. Na przykład jeżeli nauczyciel wchodzi do klasy wściekły, te dzieci odbierają tę wściekłość i jak to tłumaczą? Że one są winne wściekłości nauczyciela, a nie temu, że on się w tej chwili czuje bardzo zraniony, bo do czegoś doszło w konflikcie z dyrekcją, w konflikcie z pokojem nauczycielskim. Te dzieci odbierają tę złość tego nauczyciela, niezadowolenie, myślą, że to z nich. Więc to ma bardzo duże znaczenie, te komórki lustrzane, bo musimy bardzo uważać na nasze uczucia, w jaki sposób my wpływamy na innych. A to, o czym pani tutaj redaktor mówiła, no to rzeczywiście są takie pewne wskazówki, na przykład nie bądź maniakiem kontroli. Są osoby, które czują się tak niepewne i tak zagrożone, że chcą się ciągle upewniać, zaglądają do telefonu, grzebią w komputerze, podejrzewają drugą osobę o nieuczciwe zachowania wobec siebie. Teraz pytanie, skąd się bierze ten brak zaufania? Oczywiście, być może rodzice przeżyli jakieś duże rozterki, jakieś duże przykrości. Jedno z rodziców zrobiło drugiemu i my podejrzewamy, że to nam się też może przydarzyć. Ale może być też tak.
Czyli tutaj jakieś schematy z przeszłości się odzywają.
Tu się odzywają schematy, takie doświadczenia z przeszłości. Tak może być. Więc boimy się bardziej, mamy większy poziom niepewności i zaczynamy kontrolować drugą osobę. Ale pytanie, czy też nie jest często tak, że my grzebiemy komuś w komputerze czy w telefonie, bo sami nie jesteśmy w porządku? Więc wtedy bardzo łatwo przypisywać komuś drugiemu, że jest nie w porządku. No i to się właśnie nazywa projekcja.
A co z kłamstwem? Bo kłamstwo jest też taką przyczyną rozpadu czy jakiegoś kryzysu w wielu związkach i ono się pojawia co nagle. Dlaczego my chcemy okłamać naszego partnera, partnerkę?
Kłamstwo jest takie dwustronne. Bo właściwie w większości wypadków my kłamiamy po to, żeby nasze życie toczyło się łatwiej, a często też i żeby innych ludzi koło nas życie toczyło się prościej. Więc na przykład takie małe, białe kłamstewka ułatwiają życie. Mówimy do kogoś, ładnie pani dzisiaj wygląda, chociaż może niekoniecznie nam się podoba wygląd tej osoby. Czasem chcemy uzyskać jakąś korzyść, jesteśmy niezwykle miłi wobec urzędnika i mówimy różne miłe rzeczy po to, żeby wreszcie dostać tę pieczątkę. Kiedy indziej chcemy komuś sprawić przyjemność albo uniknąć sprawienia przykrości.
No ale w związku znamy się jak te przysłowiowe łyse konie, więc jakby po co tutaj kłamać, nie? Kiedy wszystko jest niewerbalnie jakoś podane na tacy.
A jednak często robimy takie rzeczy, że mówimy, że lubimy coś bardziej niż jest naprawdę. No na przykład tam, nie wiem, mąż zrobił jajecznicę, no i mówimy do niego, jaka pyszna jajecznica, ale wolelibyśmy, żeby była bardziej miękka albo bardziej wysmażona, ale już nie mówimy mu tego, bo po co? Zrobił jajecznicę, super, postarał się, przyniósł do łóżka, to co ja będę tam krytykować? I w drugą stronę, tak? Mąż też może, bo niekoniecznie podoba się fryzura żony, ale nie będzie mówił jej, że mogłaby zrobić inną, bo jej sprawi przykrość, jakie to wniesie dobro do związku. Po co? Więc na co dzień też w bliskich stosunkach nie dopowiadamy pewnych rzeczy. Czyli to są takie małe kłamstewka.
Wydawać mi się mogło, pani doktor, że to są takie kłamstewka usprawiedliwione, czasami wręcz konieczne.
Tak, bo to są takie małe rozmijania się z prawdą, właściwie po to, żeby chronić drugą osobę i nie sprawiać jej przykrości. Niestety są też takie kłamstwa, które chronią nas i sprawiają przykrość. Więc na przykład oszukujemy kogoś, bo sądzimy, że gdyby wiedział o nas prawdę, to nie podjąłby decyzji, na której nam zależy. Ktoś chce nawiązać stały związek z kimś, no to nie powie mu o sobie prawdy, no bo ta prawda mogłaby tę osobę zniechęcić. No więc nie powie, że ma tam pozamałżeńskie dzieci, czy że ma wielkie długi, czy że policja jest na jego tropie. No różne rzeczy, o różnych rzeczach milczy, bo to jest taka ciekawa forma kłamstwa, przemilczanie. Nie mówimy wprost nieprawdy, tylko nie mówimy całej prawdy. I w ten sposób też wprowadzamy w błąd drugą osobę. A kolejna rzecz, no to jest po prostu kłamanie na co dzień. I czasem ono może być na przykład z takiego powodu, jak ostatnio się spotkałam z młodym człowiekiem, który non-stop kłamie, ale on ma tak krytycznego i napastliwego ojca, że on nie może przy ojcu mówić prawdy, bo jeżeli mówi o sobie i zostanie zniszczony, skrytykowany, będzie napastowany, ten ojciec będzie się nad nim wywyższać, no to on mu wrzuca takie różne nieprawdziwe historyjki. Ten się rzuca po prostu na tę przynętę i ją, a chłopak jest jakby chroniony przed tym nieustannym krytycyzmem. Ale niestety, kto kłamie, nikomu nie wierzy. Jeżeli się ciągle kłamie, w obronie nawet, przed napastnikiem, to jednak za chwilę człowiek już nie wierzy, co powiedział, komu powiedział i co było naprawdę, a co nie było naprawdę.
Czyli tracimy kompletnie wiarygodność, tak?
Tracimy wiarygodność dla siebie i dla innych. No a są kłamstwa, które mają pokryć nasze naprawdę działanie nie fair wobec drugiej osoby.
Co jeszcze, pani doktor, może spowodować, że ten związek się nie uda albo że będzie miał kryzys? Przed czym powinniśmy się strzec?
No na przykład jest taka zasada w tej książce, która mi się podoba, nie zabraniaj nigdy. Jeżeli zabraniasz komuś czegoś, to uczysz tę osobę mieć tajemnicę. Znaczy nie mówimy o dzieciach i wybieganiu na ulicę, tylko mówimy o dorosłych. Wszystko, co zabronione, narasta i szuka ujścia. I znajdzie ujście gdzie indziej. I ostatecznie będzie niszczące. Więc jeżeli ktoś nie może zrobić czegoś oficjalnie, zrobi to po kryjomu. Będzie większa katastrofa. Ale jeżeli dajemy komuś wybór, albo popieramy, to być może spowodujemy, że ta osoba przestanie to robić. No na przykład partner wychodzi gdzieś, mówimy, a kiedy wrócisz, jutro, pojutrze, bo nie wiem, jak sobie mam czas zorganizować. No i ta osoba wychodzi z pełną naszą zgodą, ale cały czas myśli, ale co ta druga w domu osoba teraz robi, gdzieś, czym się zajmuje, jak sobie ten czas zorganizowała. I w ten sposób myśmy niczego nie zabronili. Nie daliśmy też powodów do zazdrości, bo to jest też nie fair kogoś kontrolować zazdrością. Natomiast no ta osoba się zastanawia, czy naprawdę tam było aż tak fajnie, że warto było zostawić taką niepewność w domu, co tam się dzieje.
Czyli ta podejrzliwość, tak, która się tutaj ujawnia i która jest szkodliwa dla jednej i dla drugiej strony.
Ale też zaczynamy rozważać, bo jak coś jest zabronione, to atrakcyjne. A jeżeli nie jest zabronione, to myślimy, naprawdę fajne było takie piwo z tymi kolegami, a musiałam tak długo, a musiało być tyle tych piw, a jutro mam zepsuty dzień. No i następnym razem, okej, pójdę z kolegami, ale sobie wrócę wcześniej. No bo jeszcze sobie film zdążę obejrzeć z moją ukochaną osobą.
Zaglądam tutaj do książki Kingi Korskiej, komiksu. Zresztą świetny bardzo pomysł, żeby o związku właśnie w taki sposób opowiadać. I jest tutaj taki obrazek i taki napis unikanie konfliktów. To też jest dość częste zachowanie.
No właśnie, trzeba bardzo uważać na to, bo niektóre osoby uważają, że w miłości powinny odczuwać tylko pozytywne uczucia. A jeśli będą unikać konfliktów, no to będzie udany związek i będziemy mieli święty spokój. I to jest dowód na to, że to jest prawdziwa miłość. I okazuje się, nie, to jest zupełnie inaczej. Bezkonfliktowość tworzy niejakość, nudę i pewien dystans między ludźmi. Dlatego, że konflikt jest wtedy, kiedy mówimy o swoich potrzebach, kiedy mówimy o sobie, kiedy się otwieramy, kiedy dajemy siebie poznać tej drugiej osobie. I my mamy inne potrzeby, ta osoba inna potrzeby. Jeżeli się pięknie słuchamy, to mimo tego konfliktu jeszcze zbliżymy się do siebie. Bo zrozumieliśmy coś, czegoś się nauczyliśmy o tej drugiej osobie. Udało nam się też przekonać drugą osobę, że nasze potrzeby też są ważne. I na koniec czujemy się sobie bliżsi, dlatego że nauczyliśmy się czegoś o sobie i na przyszłość będzie to procentowało. Tutaj jest też takie bardzo ważne zalecenie. Nie neguj uczuć drugiej osoby. Bo jeżeli ktoś nam mówi, a źle się dzisiaj czuję, a przesadzasz, taka ładna pogoda, na pewno się dobrze czujesz, albo mówisz, mam doła. Jakiego doła? Przecież świetnie się bawisz. I to bagatelizowanie uczuć drugiej osoby jest niezwykle raniące. Nam jest wprawdzie niewygodnie, jak ktoś źle się czuje, bo może powinniśmy go pocieszać, w związku z tym uciekamy od tego przez bagatelizowanie. Ale nie. Jeżeli ktoś źle się czuje, no to ważne jest, żebyśmy spróbowali przeżywać przez chwilę to, co ona, albo sobie to przez chwilę wyobrazić, co ta osoba przeżywa i próbować w tym pomóc. Jakie możemy znaleźć rozwiązanie, co możemy z tym zrobić. Oczywiście, no, zupełnie inna sytuacja, jeżeli czujemy, że druga osoba ciągle źle się czuje, ile razy chcemy wyjść z domu, ciągle źle się czuje, ile razy my chcemy troszkę samotności, czy troszkę niezależności. No i wtedy to już jest zupełnie inny problem. Ale generalnie rzecz biorąc, nie negujmy uczuć drugiej osoby. Nie wiemy, co się dzieje z drugą osobą. Nie możemy decydować o cudzych uczuciach. A często w związkach jest tak, że jedna osoba nie chcę słuchać tej drugiej.
I
no
tu
to tego unikajmy.
Postawić kropkę, pani doktor, ale mamy książkę. Jeżeli ktoś chciałby sobie poszerzyć wiedzę o związku, to bardzo warto zajrzeć do pierwszego psychologicznego komiksu o związkach. Projekt Związek autorstwa Kingi Korskiej. Bardzo polecamy, bo to świetna przygoda. Tak sobie właśnie komiksowo o poważnych sprawach poczytać.
Tak, szczególnie, że te rysunki są dowcipne, świetne, czasem przerysowane, żeby nam lepiej pokazać, o co chodzi. I zmusza do refleksji ta książka. To
też,
przyjemne.
Świetny pomysł na prezent, moim zdaniem. Jeżeli sobie młodzi ludzie taki prezent mogą zrobić, na przykład ci, którzy chcą się pobrać za moment, może warto przeczytać i zobaczyć.
Ja tego dodam, że kto nie lubi za dużo czytać, to niech nas słucha, bo my czytamy i opowiadamy. I bardzo to lubimy i w ten sposób się będziemy wymieniać.
To głównie opowiada doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.